慧同学，大家好。
Good evening, fellow practitioners.
Dobry wieczór, school praktykujący. Będziemy nadal mówić o przypadkowych, błądzących myślach, czyli o pogrążonym w łudzie umyśle, inaczej mówiąc o strapieniach. Dokonaliśmy do tej pory takiej analizy i podziału różnych tych złudnych myśli, czy inaczej strapień. Ale jeżeli spojrzy się na buddyjską psychologię, na różne nauki dotyczące buddyjskiej psychologii, to stwierdzimy, że można przeprowadzić znacznie taką bardziej szczegółową, bardziej dokładną analizę czy kategoryzację tych różnych strapień. Można wyróżnić różne kategorie strapień, które mają różne cechy czy różną jakość. I jeżeli wyznamy właśnie te cechy poszczególnych strapień, to chociaż jest taka jeden ogólny sposób, czy jedno ogólne podejście do radzenia sobie ze strapieniami, to znając bardziej szczegółowy podział ich i różne cechy charakterystyczne, będziemy lepiej sobie w stanie z nimi radzić, ponieważ przy niektórych strapieniach są takie bardziej konkretne podejścia do radzenia sobie z nimi. A więc taka znajomość właśnie tych bardziej szczegółowa strapień, ich podziału, różnych cech może nam pomóc w radzeniu sobie z nimi i w stosowaniu metody praktyki. Więc jeżeli przyjrzymy się umysłowi czy strapieniu umysłu tak w sensie ogólnym i wykorzystamy swoją metodę praktyki właśnie do badania umysłu, to możemy wyróżnić takie różne stany, które się pojawiają w umyśle i różne reakcje na te stany. A więc jeżeli pojawią się jakieś przyjemne stany czy myśli, sytuacje, które nam się podobają, wówczas to, co się pojawia, to jakby pragnienie ich zatrzymania. Jesteśmy przyciągani, podobają nam się te stany i to nazywamy pragnieniem albo pożądaniem. I to jest taka jedno z takich podstawowych, takich, można powiedzieć, bazowych strapień. Z kolei, jeżeli pojawiają się stany czy myśli, które nam się nie podobają, jakieś nieprzyjemne, negatywne, to wtedy nie chcemy ich, jakoś stawiamy im opór albo wręcz chcemy się ich pozbyć. I wtedy na ogół taką reakcją czy emocją, która się pojawia wobec takich stanów czy myśli, to jest gniew, strapienie, które możemy nazwać gniewem. Z kolei, jeżeli umysł nie jest jasny, nie mamy klarowności umysłu, nie jesteśmy świadomi swojego stanu, nie mamy jasności co do tego, w jakim stanie jesteśmy, to można powiedzieć, że to jest ignorancja albo niewiedza. To jest wtedy, kiedy jakby umysł jest jakby taki zaciemniony czy zamglony i nie ma w nim takiej jasności, klarowności co do tego, co się dzieje. Więc to są takie, można powiedzieć, podstawowe strapienia, właśnie pragnienie czy pożądanie, gniew, ignorancja albo niewiedza. I jeżeli chodzi o to pożądanie i gniew, to mimo że obie te emocje są strapieniami, to gniew na ogół jest bardziej ewidentny, bardziej wyraźniejszy, bardziej odczuwalny, bardziej bezpośrednio go jakoś zauważamy. Ponieważ jeżeli chodzi o stany przyjemne i pożądanie, to się pojawia, to ponieważ one są przyjemne, jakby nie zauważamy tego stanu, tak się nie rzuca w oczy tak bardzo, jak gniew, czyli wtedy, kiedy jakby budzi się w nas jakiś sprzeciw, czy próba usunięcia, czy pozbycia się takiego stanu. A więc mimo, że pożądanie też jest strapieniem, to może być trudniej zauważalne i w związku z tym jakoś utrzymywać się dłużej niż gniew. Teraz jeżeli jakby wyróżnimy właśnie takie stany, to jakby widać też, że przy każdym pojawieniu się każdego z tych, powiedzmy przy tych strapieniach, jakim są pożądanie i gniew, to co jednocześnie się dzieje w umyśle, to jakby umysł jest wytrącany z równowagi, jest jakoś zakłócany, czyli rozniecane są jakieś dodatkowe reakcje, złudne myśli i tak dalej, czyli umysł jest, staje się bardziej rozdrgany w wyniku tych strapień. Z kolei jeżeli chodzi o, czyli można powiedzieć, że ta cisza umysłu, czyli stabilność umysłu zostaje zaburzona. Z kolei jeżeli chodzi o niewiedzę czy ignorancję, to ponieważ jakby to wiąże się z takim stanem jakby raczej braku reakcji, ponieważ nie bardzo wiemy, co się dzieje, nie mamy jasności co do swojego stanu, to można powiedzieć, że umysł jakby tak się zapada, czy pojawia się takie uczucie obojętności, czy wręcz jakiegoś takiego znieczulenia, odrętwienia. I wtedy można powiedzieć, że z kolei klarowność naszego umysłu, no, stopień klarowności się obniża. No więc jeżeli jesteśmy w stanie wyróżnić te stany i jakby zauważać te swoje reakcje, czy te emocje, czy strapienia, które się pojawiają, to wówczas jakby możemy, stosując metodę praktyki, jakoś odpowiednio podchodzić do nich. I umysł, poza tym, że pojawiają się takie strapienia jako reakcje na różne złudne myśli i stany, to jednocześnie jest możliwy stan umysłu wolny od pożądania, wolny od gniewu i wolny od niewiedzy. To jest stan, kiedy umysł jest stabilny i klarowny. Można powiedzieć, że to jest taka podstawowa natura umysłu, że właśnie umysł jest stabilny, czy albo inaczej wyciszony i klarowny. I kiedyś w dawnych czasach, kiedy buddyzm, w początkach buddyzmu, te dwa aspekty, czyli to, co tutaj nazywamy w chan, raczej ciszą i klarownością, to na początku buddyzmu nazywano aspekt ciszy, nazywano spokojem, a aspekt tej klarowności nazywano kontemplacją. Albo też nazywa się to, znaczy ten stan klarowności można też nazwać mądrością. Natomiast w Chan mówimy na ogół o ciszy i klarowności. I jakby taki jest jakby ten stan umysłu, jest jakby tak naprawdę z natury klarowny i cichy, ale kiedy jakby pojawiają się strapienia, czy te smutne myśli, to no jesteśmy wytrącani z tego stanu i umysł albo traci swoją stabilność, są rozbudzane dodatkowe myśli i emocje, albo traci klarowność, czyli no nie zdajemy sobie sprawy z tego, w jakim jesteśmy stanie. Natomiast stosując metody Chan, metody praktyki, można powiedzieć, wracamy do tego stanu takiej wrodzonej ciszy i klarowności. Czyli stosujemy te metody, aby z jednej strony wyciszać umysł, a z drugiej strony jakby wzmagać jego jasność, potęgować jego jasność czy klarowność. A więc jakby przyglądając się tym podstawowym strapieniom, o jakich mówiliśmy, czyli o pożądaniu, gniewie i niewiedzy, bo ignorancji, to jeżeli przypatrzymy się procesowi praktyki, procesowi stosowania metody, która polega na stabilizowaniu i rozjaśnianiu umysłu, to na początku to, co się pojawia w umyśle, wszystkie złudne myśli, czy inaczej mówiąc strapienia, no są takie, można powiedzieć, dosyć oczywiste i mają taki gruby charakter, są mało subtelne. Są takimi, można powiedzieć, bardziej strapieniami, które są bardziej na powierzchni umysłu, czyli jakby są jakby bezpośrednio dostępne i widoczne. I oczywiście tutaj proces praktyki stosowania metody polega na tym, żeby jednocześnie stabilizować umysł i rozjaśniać go. Czyli żeby z jednej strony widzieć to wszystko, co się pojawia, wszystkie strapienia, być jasno świadomym swojego stanu, a z drugiej strony by nie dać się temu wytrącić z równowagi, żeby nie ulegać wpływowi tych strapień. W miarę jak ten proces się toczy, jesteśmy w stanie poprawnie, konsekwentnie stosować metodę, to no, stopniowo te takie powierzchniowe strapienia zaczynają niejako opadać, czy się oczyszczać. Możemy dojść do takiego stanu, w którym wydaje się, że w ogóle te złudne myśli, przypadkowe myśli się nie pojawiają. Jest taki jakby umysł, wydaje się całkowicie spokojny, klarowny i wydaje się, że tych złudnych myśli nie ma, że jakby opadły, czy się w ogóle nie pojawiają. No i pojawia się pytanie, czy w takim razie to już jest ten cel praktyki. Na ogół, jeżeli dalej w takim stanie kontynuujemy, stosujemy dalej metody, to okazuje się, że i umysł jest teraz taki, można powiedzieć, bardziej wysubtelniony, bardziej stabilny i bardziej klarowny, no to możemy zacząć dochodzić do jakichś głębszych pokładów umysłu, w których, jak się okazuje na ogół, są gdzieś umiejscowione, czy gdzieś, można powiedzieć, ukryte, czy uśpione takie, no, można powiedzieć, poważniejsze strapienia. Większej sile. Można powiedzieć, że to są już takie siły nawyku, czy energie nawyku, bardzo silne, które gdzieś tam zostały zgromadzone na głębszych warstwach umysłu. Mogą wiązać się z jakimiś, i na ogół są tam jakoś tak, akumulują się w ciągu naszego życia, I no, mogą być to być jakieś naprawdę głębokie strapienia, jakieś wewnętrzne zranienia, których na co dzień nie dostrzegamy, czy no, nie by w takim mało subtelnym stanie umysłu gdzieś tam na powierzchni, jeżeli jesteśmy, to no, nie jesteśmy w stanie sięgnąć, one są gdzieś uśpione, nie są aktywne, w każdym razie nie zdajemy sobie sprawy z ich działania. Natomiast w miarę jak umysł się pogłębia, jesteśmy w stanie jakoś dotrzeć do nich, no i czasem też je wyzwolić, czyli uwolnić. A więc można powiedzieć, że ten taki stan, jeżeli doświadczamy takich stanów spokoju, czy takiego pozornego braku złudnych myśli, no to na ogół jest to jakiś tylko pewien etap w praktyce. Jeżeli ją kontynuujemy, to docieramy do jakichś głębiej zagnieżdżonych, tych głębszych warstw umysłu, w których no, właśnie tkwią jakieś poważniejsze, głębsze strapienia. No i wtedy też jakby to, w jaki sposób, co się wtedy dzieje, zależy od właśnie stan naszego umysłu, na ile on jest klarowny i stabilny, czyli na ile ulegamy wpływowi tych strapień i na ile w ogóle je dostrzegamy. I jeżeli jakby wnikamy głęboko dalej w umysł, to może być też tak, że przy odpowiednim stanie klarowności i stabilności, czy wyciszenia umysłu, albo posługując się inną nomenklaturą, poziom samadhi, czyli skupienia umysłu i mądrości, czyli klarowności, albo znaczy mówiąc spokoju i kontemplacji, jesteśmy też w stanie doświadczyć, dostrzec to, że te wszystkie stany, które się pojawiają, te złudne myśli, te strapienia, w gruncie rzeczy no, cały czas się zmieniają. Jest to ich ciągły przepływ, żadne nie są trwałe. Pojawiają się, jakby powstają w umyśle, wypływają, można powiedzieć, po czym zanikają. Jest to ciągła zmiana i widać wtedy wyraźnie, że one wszystkie są nietrwałe, że i że jednocześnie jakby stanowią czy ten wynik, czy taką wypadkową działanie różnych przyczyn i uwarunkowań. I kiedy jakby odpowiednie jest odpowiedni zbieg tych różnych uwarunkowań, to wtedy jakieś te strapienia się pojawiają. Kiedy ten zbieg jakichś innych uwarunkowań się pojawi, wtedy zanikają. Więc wtedy widać, że wszystko to jest nietrwałe, cokolwiek się pojawia w umyśle, jest nietrwałe i zmienne. A więc można powiedzieć, że nie ma jakiejś własnej esencji, nie ma jakiegoś żadnego stałego elementu w tych strapieniach, który byłby niezmienny. Więc można powiedzieć, że jest to wgląd w nietrwałość tych strapień i to, że no, stanowią tylko wynik zmiennych przyczyn i uwarunkowań. I jednocześnie, jeżeli by umysł się jeszcze bardziej usubtelnia, to widząc, że te wszystkie stany są nietrwałe, albo się czasem mówi, nie mają własnej jaźni, to można też dostrzec, że sam umysł też jest nietrwały. Ten umysł, który tego doświadcza, który tego obserwuje, który to obserwuje te wszystkie złudne myśli, ich nietrwałość, umysł też jest nietrwały. Też jakby nie ma takiej jakiejś trwałej, stałej natury. W takim głębszym stanie właśnie praktyki doświadczenie tego no jest czymś innym niż powiedzmy, jeżeli wcześniej słyszeliśmy o tym, czytaliśmy czy słyszeliśmy, no to można powiedzieć, że no już wiemy, że no tak, umysł, te wszystkie zjawiska są nietrwałe, wszystko jest nietrwałe, przemijające, zmienne, nic nie ma własnej jaźni, esencji. Natomiast w toku praktyki, kiedy wejdziemy w głębsze warstwy, pokłady umysłu, to jakby staje się to już takim bezpośrednim doświadczeniem. Już nie jest tak, że jest to jakaś wiedza zmagazynowana, czy gdzieś tkwiąca w umyśle, tylko bezpośrednie doświadczenie, takie namacalne. I wtedy, jeżeli dotrzemy do takiego wglądu, to można powiedzieć, że jest to wgląd w pustkę, jest to, można powiedzieć, wyzwolenie umysłu. Umysł wtedy jest, można powiedzieć, wyzwolony od tych wszystkich złudnych myśli, od tych wszystkich strapień, czyli jakby w pełni wszystko widzi, co się dzieje, widzi te wszystkie strapienia, ale w żaden sposób nie ulega wpływowi tych strapień. Jeżeli jesteśmy w stanie utrzymać taki stan umysłu, właśnie takie nastawienie do tych strapień i złudnych myśli na co dzień, w codziennym działaniu, w codziennym życiu, to wówczas, mimo że nadal że nasze uwarunkowania w życiu, można powiedzieć, się nie zmieniają, nadal musimy podejmować różne decyzje, działania, mierzyć się z różnymi trudnymi sytuacjami, to dysponując tym wglądem i będąc w stanie utrzymać go nie tylko podczas medytacji, ale też na co dzień w życiu, jakby wiemy już, jakby doświadczamy tego, że to wszystko jest nietrwałe. No i wtedy można powiedzieć, że te strapienia też są czymś nietrwałym. Czym jest strapienie wtedy dla nas? No to jest po prostu jakiś przemijający, nietrwały stan, który się pojawia i znika. Też nie ma jakiejś trwałej, niezmiennej natury, nie ma, można powiedzieć, jakiejś trwałej esencji czy jaźni. I wtedy, nawet jeżeli napotykamy takie różne sytuacje w życiu, czy trudności, czy strapienia, mimo że mogą być, powiedzmy, może być coś, co nazywamy, co się pojawia, pożądanie, gniew czy niewiedza, to jakby dysponując tym wglądem wiemy, że to wszystko jest nietrwałe, że te strapienia w gruncie rzeczy nie są strapieniami. Są tylko zbiegiem czy wynikiem przyczyn uwarunkowań. I można powiedzieć, że wtedy, jeżeli jakby jesteśmy w stanie tak działać, no to to jest właśnie wyzwolenie, to jest taka pełna klarowność umysłu, czyli jesteśmy w pełni świadomi tego, co się z nami dzieje, co się dzieje w umyśle. Jednocześnie nie ulegamy wpływowi tych wszystkich, jak powiedzieć, złudnych, nietrwałych stanów i strapień. A więc to jest, jak powiedzieć, ten stan wyzwolenia, do którego może prowadzić praktyka, pogłębianie praktyki. Jeszcze uzupełnienie poprzedniej kwestii. Taki stan, w którym pozornie nie ma żadnych już przypadkowych myśli, może być też wynikiem po prostu zmęczenia umysłu. Kiedy umysł już jest na tyle zmęczony, na tyle ma mało energii, że po prostu nie jest w stanie jakby wzbudzać, generować kolejnych przypadkowych myśli. Czyli niejako na tyle mało energii, że ta klarowność spada i umysł się tak jakby zapada w sobie. Wchodzi w taki zamglony, ciemny stan. Ale jeżeli zdajemy sobie sprawę z czegoś takiego, że coś takiego może się dziać i stosujemy metodę, to możemy niejako wyciągnąć ten umysł z takiego stanu, z powrotem jakby wzmóc jego klarowność. Teraz takim, można powiedzieć, że podstawowy proces praktyki polega na bezpośrednim stosowaniu, używaniu metody i procesie ciągłego wracania do tej metody. I takie podejście, bardzo proste, bezpośrednie podejście, pozwala nam ustrzec się tego, że gdzieś w tej praktyce, w procesie praktyki gdzieś grzęźniemy w jakimś stanie, czy zatrzymujemy się. ponieważ jest tak, że jeżeli doświadczamy w trakcie praktyki doświadczamy różnych stanów, niektóre oceniamy jako przyjemne, podobają nam się, chcielibyśmy je zatrzymać, pozostać w nich. Inne stany uważamy za jakąś przeszkodę, nie chcemy ich, opieramy im się, próbujemy jakoś usunąć, przeciwstawiamy im się. I szczególnie jeżeli chodzi o te przyjemne stany, no to łatwo je w nich właśnie utknąć. Kiedy jesteśmy w takim stanie, to oczywiście chcielibyśmy, żeby on trwał jak najdłużej. Nie chcemy, aby się zmienił i można powiedzieć, że wtedy przestajemy stosować metodę często. Po prostu napawamy się tym stanem, jesteśmy w nim, ale wtedy nasza praktyka jest na takim jałowym biegu, nie, tak naprawdę się nie rozwija, nie pogłębia. Albo chcemy utrzymać taki stan, albo jeżeli mieliśmy jakieś doświadczenie, doświadczyliśmy jakiegoś takiego przyjemnego stanu, to chcemy go powtórzyć, chcemy do niego powrócić i jakby robimy wszystko, żeby niejako odtworzyć ten stan i już w nim pozostać. W obu tych wypadkach jest to taki etap, na którym się zatrzymujemy i nasza praktyka nie pogłębia się, nie rozwija się. I coś takiego szczególnie obserwujemy, że zdarza się u osób już, można powiedzieć, takich bardziej zaawansowanych w praktyce, dłużej praktykujących, ponieważ takie osoby na ogół już jakoś zaznajomiły się z praktyką, już jakoś w miarę potrafią stosować metodę i jakby łatwiej im wejść w taki stan względnej stabilizacji, klarowności i jakby czyli dojść do takiego pożądanego stanu. No i wtedy jakby tracą często motywację tego, żeby kontynuować tę praktykę, żeby ją pogłębiać. Czyli tak jakby tracą tę metodę, tracą kontakt z metodą, tylko jakby osiadają w tym stanie, w takim przyjemnym stanie i nie posuwają się naprzód. Uważają, że to już jest to, że już potrafią praktykować, to jest ten stan, o który chodzi, no i jakby tu się zatrzymują. Więc jeżeli w taki sposób jakby podchodzimy do procesu praktyki, czyli jakby cały czas oceniamy te stany, przez które przechodzimy w praktyce, a te stany cały czas się zmieniają. Przychodzą jedne, odchodzą, przychodzą następne, a więc jest to proces też ciągłej zmiany tych stanów umysłu, przez które przechodzimy. Jeżeli staramy się zatrzymać któryś z tych stanów, no to można powiedzieć, że w tym momencie odchodzimy od metody. Tak naprawdę nie stosujemy już metody, tylko jakby wpadamy, można powiedzieć, w taki cykl egzystencji, taki cykl ciągłego powtarzania się różnych stanów, które cały czas się zmieniają, ale cały czas staramy się jakby odtworzyć te, czy zatrzymać te, których pragniemy. I jesteśmy ciągle w takim stanie jakby reaktywności, że przyjemne stany powodują pożądanie, przyciągają nas, z kolei jakieś stany, które nam się nie podobają, które uważamy za przeszkodę, wytrącają nas z równowagi, powodują jakiś opór i też rozbudzają jakieś przypadkowe, złudne myśli. A więc tutaj jakby, ale oczywiście nawet jeżeli uda nam się wrócić w ogóle można zadać pytanie, czy można wrócić do jakiegoś stanu, którego kiedyś doświadczyliśmy, którego kiedyś przeżyliśmy, czy jest możliwe, aby powtórzyć ten sam stan. W gruncie rzeczy jest to niemożliwe. Przyczyny uwarunkowania nieustannie się zmieniają i nigdy nie wrócimy do tego samego stanu. Ale nawet jeżeli wrócimy do jakiegoś zbliżonego, podobnego stanu, to też jakby to też spowoduje, że stracimy motywację do pogłębiania praktyki. A więc tutaj jest ważne, żeby pamiętać cały czas, że główną zasadą w procesie praktyki jest jakby ciągły powrót do metody, nie odpuszczanie jej, nie puszczanie metody, nie osiadanie w żadnym stanie, nie dawanie, nie dopuszczanie tego, żeby te różne stany jakoś wytrącały nas z tego stanu stabilności i klarowności. Jednocześnie, jeżeli ta praktyka się pogłębia, to jakby dostrzegamy właśnie, że no, te wszystkie stany są nietrwałe, że no, to jest między innymi przyczyna, dla której nie można odtworzyć czy powielić jakiegoś stanu, czy zatrzymać go. No, wszystko to, co się dzieje, jest to proces ciągłej zmiany. Te stany przychodzą, odchodzą, są nietrwałe, nie mają jakiejś własnej esencji czy niezmiennej natury, nie mają, można powiedzieć, jaźni, a więc jakby jest bezowocne czepianie się ich, próba zatrzymania ich, czy jakieś odepchnięcia, niedopuszczenia jakichś stanów. Przyczyny uwarunkowania, które się zmieniają, jakby no, powodują, że te stany ciągle jakieś przychodzą i odchodzą. Więc jeżeli jesteśmy w stanie jakby tak traktować praktykę, że to polega na bezpośrednim stosowaniu metody, ciągłym wracaniu do niej, wtedy jesteśmy w stanie rzeczywiście pogłębiać praktykę, czyli wnikać, nie ślizgać się jakby na powierzchni, czy nie krążyć w jakimś takim błędnym kole szukania, czy próby zatrzymania jakiegoś stanu, tylko rzeczywiście wnikamy w coraz głębsze warstwy umysłu, jakby wyzwalając tam, odkrywając i wyzwalając kolejne jakieś złudne myśli i strapienia. I w ten sposób umysł może się jakoś w taki sposób oczyszczać z tych strapień, zyskując stabilność i klarowność, aż wreszcie możemy dojść do takiej, źródłowego strapienia. Jeżeli jako wykorzenimy, czy dotrzemy do tego i uwolnimy to źródłowe strapienie, no to wtedy można powiedzieć, że te wszystkie strapienia odchodzą. Uwalniamy wszystkie strapienia i umysł jest wyzwolony. Jesteśmy wyzwoleni od wszystkich strapień. I wtedy jakby rzeczywiście doświadczamy, że te wszystkie strapienia, wszystkie stany są nietrwałe i no, nie ma sensu się ich czepiać. Niemożliwe jest ani zatrzymanie czegokolwiek, ani powtórzenie tego. I że to wszystko jest zbiegiem czy wypadkową jakichś przyczyn uwarunkowań. A więc trzeba powiedzieć, że to jest taki właściwy tok praktyki, który pozwala oczywiście dotrzeć wreszcie do wyzwolenia umysłu, do takiego poczucia wolności i swobody właśnie poprzez bardzo proste podejście, czyli ciągłe wracanie do metody, ciągłe trzymanie się metody i w procesie tego stabilizowanie i rozjaśnianie umysłu bez wikłania się czy reagowania na te różne stany, czy pozytywne, czy negatywne naszym zdaniem, bez jakby reagowania na nie, czy rozbudzanie dodatkowych myśli dotyczących tych stanów.